Dobra. No to co, to zaczynamy, ty chcesz zacząć, czy ja?
No powiesz o grze, bo ty więcej o niej grze, o tej grze wiesz, ale co, zagraliśmy w Ortus Regni. Trzy partie, tak, pod rząd?
Tak, ale najpierw się przedstawmy, także tak. Dzisiaj przy mikrofonie są
Irek
i Piotrek. Witamy, zapraszamy. O jakiej grze będziemy mówić?
Ortus Regni, tak, z 2014 roku.
A zaraz sprawdzę nawet, czy to 2014, tak, czy 2017. Tak, sprawdzałeś? Dobra, okej.
Okay. Czyli gra ma 7 lat.
7 lat ma teraz.
I nikt o niej nie słyszał, wy też nie.
Tak. Karcianka, taki trochę, może nie LCG, ale ogólnie od odbudowania deku, tak? Bo to też jest ciekawy pomysł na grę. Mamy zestawy kart, tak naprawdę każdy z graczy ma dostęp do 15 różnych kart, po 6 sztuk. Przed rozgrywką buduje swój dek z 24 kart składający się. Oczywiście są predefiniowane jakieś tam deki. My na początku takimi żeśmy sobie próbowali grać i gramy potem.
Tak, więc mamy możliwość ułożenia naszej przestrzeni właśnie za pomocą kart, czyli czy to są krajobrazy, czy jakieś siły nasze, które nas wspierają, zamki, pałace. No powiem Ci, że dla mnie na przykład tego oczekiwałem od Dominiona, patrząc na pudełko do Dominiona. Takiego rodzaju gry. O podboju księstw, o intrygach, o walce kościoła, walce militarnej. No a tam dostaliśmy na walacz punktowy, gdzie Dominion jest super fajną grą, ale zupełnie oderwaną od tematu, poza obrazkami. Tutaj tworzymy kawałek fajnej historii w tej grze.
Tak, tak, to ja szybciutko tylko powiem, właśnie tematycznie my jesteśmy, oni to nazywają erlami, tak, i mamy te swoje
erlami,
hrabiami z własnymi hrabstwami. Walczymy tak naprawdę o dominację, tak, o zdobycie władzy w średniowiecznej Anglii. To jest tam IX-XI wiek. Oprócz tego jeszcze Wikingowie najeżdżają. No i tak jak powiedziałeś, tak, tutaj powiedziałeś krajobrazy, tak naprawdę ziemie nasze, tak, ziemie, którymi dysponujemy. Mamy lenna, mamy zamki, mamy pałace. W ramach
kościoły, katedry. Lenda,
tak, katedry, kościoły. Mamy wasali, którzy nam podlegają. Mamy księcia, który naszego syna, tak, naszego spadkobiercy, który być może będzie naszym spadkobiercą, być może umrzemy ze starości. Tak, to się
tak, przytrafiło. Bo syn nam zginie na wyprawie wojennej.
To się nam ostatnio przytrafiło w naszej grze. Mamy kościół, który ma pewną władzę. Mamy emisariuszy, których możemy wysyłać właśnie do tych Wikingów najeżdżających Anglię, którzy są taką jeszcze nie do końca neutralną, prawda? Ale taką siłą, która jest bardzo zmienna, która w zależności od tego, jak zawieje wiatr, raz atakuje jednego gracza, raz drugiego, chociaż tutaj mamy wpływ.
To jest ciekawe, ten motyw Wikingów, czy tam najeźdźców pojawił też się, powiedzmy, w takiej grze Troa, która też jest oparta w średniowiecznej kulturze. Historii, tylko że tam po prostu gracze musieli się z nimi uporać. Tutaj to jest fajne narzędzie do wykorzystywania przeciwko przeciwnikowi. To jest ciekawe, że możemy tym zarządzać, tymi najazdami w pewien sposób. Może nas to kopnąć w tyłek też, jak się zmieni wiatr, ale nie jest to tak zautomatyzowane. Tutaj możemy to wykorzystać do swoich niecnych planów. To mi się bardzo podoba.
Ja się z Tobą zgodzę, że faktycznie ta gra jest klimatyczna i ja też bardzo czuję tutaj klimat. Na pewno pomagają w tym obrazki. To też jest bardzo charakterystyczne dla tej gry i wiele osób to hejtuje i w sumie trochę rozumiem dlaczego, bo...
Znaczy ja Ci powiem, że ja się zwyczajnie nie spuszczam nad wyglądem gry, ale tutaj jak otworzyłeś pudło, zobaczyłem te ryciny, no prześlicznie wykonane. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Zwyczaj wolę, żeby autor dopieścił mechanicznie grę niż widowiskowo, no ale jest to produkt z Kickstartera, który bardzo cieszy oko. Tak. No, i dawno nie pamiętam, na którą grę to zrobiła na mnie taki efekt wow.
Tak, i cena też jest niestety z Kickstartera, bo no, cena jest trochę przytłaczająca. Dostępność też jest dosyć ciężka, chociaż chyba można to sobie sprowadzić. Na zamówienie można między innymi w Forcie Gier. Myślę, że w innych tych sklepach, plansza strefa, plansza...
Jakby się pojawiło, byłoby tańsze. Weszłaby jakaś zniżka, Fort Gier zawsze ma tam troszkę zawyżone te ceny.
Ale jak to się nazywa? Ale do czego zmierza? No tak, ale w dalszym ciągu to jest deck około 90 kart, to jest graczy. Każdy z graczy ma deck 90 kart i tam jeszcze jest około chyba niecałych 100 kart takich neutralnych, prawda? Tam tych pojedynków rycerskich, wikingów, tych wojsk, armii, które do nas przychodzą. Deck rozstrzygający starcia wojskowe. No i właśnie, i znowu, tak jak wychodzi, my jeszcze nawet żeśmy zagrali 3 partie pod rząd, ale żeśmy widzieli tak naprawdę, no, może nie czubek góry lodowej, ale tylko kawałeczek gry, tylko jej wycinek, tak, bo mamy zdrady, mamy intrygi, mamy turnieje. Sojuszników, mamy turnieje rycerskie,
gdzie się które są mini grą w sobie już, bo też gramy w pokera po prostu w tej grze. No, to jest dla mnie tak duże zaskoczenie, jak właśnie czasem jest w grach komputerowych zaimplementowana jakaś minigierka. Tak jak masz powiedzmy Gwinta w Wiedźminie, czy w Final Fantasy jest też gierka w karty, że po prostu odrywasz się od głównej fabuły, siadasz i rozgrywasz sobie taką wojnę walkę w zamki, tak jak tutaj po prostu. Zmierzam do tego, że ta gra jest mała, niepozorna, a potrafi strasznie wciągnąć. Mhm. Właśnie poprzez tą historię, którą opowiada, poprzez to nawet jak wygląda. Mhm. Że na chwilę się odrywasz, powiedzmy, nie jest to przynajmniej po pierwszych partiach kaliber Netrunnera czy Gry o Tron, nie? Ale wciągnęła nas 3 partie po prostu pod rząd, rozegraliśmy. Każda partia była zupełnie inna. Wiedzieliśmy już po pierwszej partii, jak chcemy sobie zmienić te talii. Bardzo przyjemne jest budowanie tych talii, intuicyjne i ciekawe. Łatwo wpłynąć na zmianę talii, dodając, odejmując karty. Więc tak. Mała gra, a zachwyca.
Mała, nie mała, nie? Bo jednak tłumaczenie zasad troszeczkę zajęło, tak. Nie? Myślę, że z dobre 45 minut tłumaczyłem, ale to jest też właściwie standard dla każdego średniej wagi euro. Mm-hmm. To też poniżej 40 minut raczej nie zejdziecie.
A później zerknąłem chyba ze 2 razy tylko w kartę pomocy, co dana karta robi, bo to jest specyfika tej gry, jest taka, że nie ma tekstu na karcie. Tylko
tak, są same, w ogóle nie ma tekstu, nie ma ikon.
Ja się cieszę.
To jest dyskusyjne.
Dla mnie to jest przepięknie zwieńczone właśnie całość tymi ilustracjami i tak jak mówię, zerknąłem 2 razy po pierwszej partii do karty pomocy i więcej nie potrzebowałem.
Tak. Natomiast właśnie dzięki temu, że gra jest tematyczna, to te zasady, mimo że ich troszeczkę jest, to bardzo łatwo wchodzą, prawda?
Są intuicyjne.
Ty właściwie nawet nie wiem, czy raz się mnie pytałeś o coś.
Nie, no bo karta pomocy w zupełności wystarczyła.
Coś, jakieś szczególiki. Te karty też są z reguły dosyć proste, bo te akcje nie są skomplikowane. To, co powiedziałeś na przykład o deckbuildingu, tak? Że tutaj przed partią budujesz, że 3 partie żeśmy zagrali i już zaczęliśmy sobie budować deck, tak. Prawda? Ja troszeczkę już bawiłem się w innych LCG-ach budowanie decków, plus jeszcze zagrałem wcześniej przed tobą 3 partie, online. Więc też mam więcej, jakby więcej mam doświadczenia. Ale ty też siadłeś sobie i coś tam widziałeś, prawda? Tak. W którą stronę chcesz zmienić i parę razy mnie zablokowałeś. Ja myślałem, że cię zaskoczę, a ty mi pokazywałeś tutaj hola hola. Kolego.
W grze nie ma punktów. Gramy po prostu na wyniszczenie przeciwnika, a tych sposobów jest kilka. To jest bardzo ciekawe, bo może umrzeć gracz ze starości. Możemy go pozbawić ostatniego lenna. I co jeszcze?
Na wiele sposobów można pozbawić tego lenna.
To jest ciekawe, bo można turniejem zabrać. Można po prostu zwykłym atakiem. Militarnie.
Intrygą można, prawda? Tak. Otruć ostatniego spadkobiercę. Można wikingowie, tak? Wikingów wysłać emisariuszy i przekonać ich, żeby przeszli na naszą stronę i też militarnie zaczęli wykańczać, tak? Podgryzać tego przeciwnika albo osłabiać go, tak żeby nie mógł nas atakować, prawda? Żeby spowolnić jego deck.
Partia ta dłuższa, ostatnia trwała 20 parę minut, 30?
Nie patrzyłem.
Ale myślę, że nie więcej.
Myślę,
nie,
że
nie doszliśmy do 40 minut.
Tak?
Myślę, że nie.
A możliwe. I myślę, że partie, jak już ludzie są ograni, to też zależy od deku, prawda? Bo są deki takie, które są takimi troszeczkę rushowymi dekami, czyli które jak najszybciej chcą wygrać. Są deki takie jak ten mój ostatni.
A nie, przepraszam, 38 pokazuje mi minut aplikacji.
Ale mimo wszystko, około pół godziny, tak? No, między 20 tak. minut 40 to myślę, że max będzie raczej dłuższy.
I to już poddałem partię, bo mi wytrąciłeś z ręki 2 karty, które pozwoliły mi się odrodzić, znaczy przekazać mojemu synowi spadek, ale niestety to był baner i kościół, który pozwalał mi to zrobić. I tak. Po prostu stracąc te karty, nie miałem już szans na wygraną.
Tak. Okej. Okay. No i widzisz, i też fajnie, bo nawet się posługujemy tymi terminami z gry, prawda? To nawet w Netrunnerze przychodzi trochę ciężej, prawda? Bo tam te hasła w stylu Headquarters, Research and Development, one są takie dla mnie trochę przyklejone na siłę, tak naprawdę, bo dla mnie to cały czas jest deck do ciągania, deck discardu, ręka, tak naprawdę karty, a tylko trzeba się nauczyć tych terminów ze względu na tekst, który jest na kartach. A tutaj tak jakby to wchodzi bardziej naturalnie, prawda? Że się tymi terminami po
tak, to się ładnie spina fabularnie po prostu wszystko z mechaniką, więc kolejny plusik. No dobra, to pojedziemy z takimi zestawem pytań, tak? Bo ja nie mam tutaj na...
Tak. Co ci się podobało i dlaczego? W tych partiach, nie? W tych partiach.
No nie lubię, jak zaczynać od wyglądu, bo to jest najmniej istotna rzecz, ale rzeczywiście w pierwszym kontakcie zwrócił ogromną uwagę jakość wykonania, bo te podstawki nawet na karty są drewniane, sakiewka skórzana i tak dalej, ale to jest szczegół, bo równie dobrze mogło to być po prostu pudełko z talią kart i też gra byłaby świetna. Podobała mi się tutaj przede wszystkim interakcja. Jest to gra na wyniszczenie, ale to nie jest niespodzianka. Siadamy do świadomością, że będziemy się najeżdżać. To nie jest gra o budowaniu, tylko po prostu o walce. I to jest fajne na
trochę
dworze.
Trochę jest o budowaniu, ale tak, jest po ekonomia, to, żeby zniszczyć przeciwnika.
Jest ten motyw intryg na dworze, ale też jest właśnie siła militarna. No i plus jeszcze ten najeźdźca, grabieżca, którym można sterować, którego można wykorzystać do swoich celów, tak jak, nie wiem, grze o tron, ten mur i ci też, tak. Wiesz, atakujący dzicy, więc tutaj też jest ten...
Tutaj dużo bardziej, prawda? Dużo większą kontrolę.
Oni wchodzą od razu nam do nas, no.
Bo jak kontrolujesz, tak naprawdę ty w całości kontrolujesz, prawda, ten atak. Jeden z graczy jakby losowo, tak? Losowo dostanie kontrolę nad tymi wikingami. Na ten los mamy duży wpływ.
Tak, my zarządzamy tym.
Ale jak już masz kontrolę, to masz pełną kontrolę nad tymi wikingami. W kogo uderzą, w które miejsce, jakimi siłami i tak dalej.
Bardzo ciekawe decyzje, mimo że jedna akcja to jest kilka bardzo takich frapujących decyzji przy każdej rundzie, bo możemy się wzmacniać militarnie, możemy walczyć o króla sztandarami, zdobyć króla dla siebie, możemy wzmacniać mury, to jest mury obronne, są bardzo ciekawą też mechaniką, bo wyprztykują nasz skarb, a jednocześnie zwiększają naszą obronę. Było kilka sytuacji, gdzie nie miałem co zrobić, takie bieda rundy, kiedy po prostu
ale też troszeczkę ci w tym pomogłem, prawda?
Tak, bo wytrącałeś mi
nie, a w drugich już
wytrącałeś mi karty, tobie, więc tak
zdrady tam były przeciwko tobie i ci wywalałem karty z ręki, więc to też nie było przypadkiem. Ja tutaj na sekundkę ci się wtrącę, bo fajnie powiedziałeś o tym właśnie, że już po trzech partiach żeśmy zaczęli sobie deckbuilding jakiś, że tylko jedna akcja w grze, ta gra jest bardzo fajnie skondensowana. Ona często, jak się przychodzi do jakiegoś LCG-a, to trzeba poświęcić dziesiątki partii dosłownie, plus jeszcze dziesiątki, jak nie około 100 godzin na nauczenie się kart, przeczytanie tekstów, nauczenie się synergii pomiędzy tymi kartami w LCG-ach, jakąś tam metę. No, tego jest mnóstwo kart, mnóstwo deków, mnóstwo możliwości, wszystkiego jest mnóstwo. Tutaj jest 15 typów kart, prawda?
No i korzystamy z tych samych, więc poznając nasze karty, poznajemy karty przeciwnika.
Tak jest, tak. Jest... Nie mamy jakby...
Nie wczytujemy się w kartę przeciwnika, a co ona robi? Aha, no bo
nie mamy asymetrycznych frakcji per se, tak. Tylko asymetria powstaje przez budowanie tego deku, prawda? Tak. Teoretycznie możemy grać identycznymi dekami, tak. Prawda? Przy belcekach tak samo. Ale właśnie to jest fajne, to co mi się podoba, to jest tak to skondensowanie, że to jest takie faktycznie... LCG. Oczywiście to nie będzie taki LCG jak Gra o Tron, gdzie mamy 1500 kart, tak, czy jakieś inne Magic the Gathering, gdzie już w ogóle pewnie w setki tysięcy jest typów kart, ale jest fajnie skondensowane, deck building jest skondensowany, wielkość deku jest skondensowana, dociąg jest skondensowany, ilość akcji jest skondensowana, tego wszystkiego jest mało, prawda? Ale to wszystko ładnie działa, ładnie się spina ze sobą, prawda? Mechanicznie, już odkrywając nawet od tego, że tematycznie to działa, ale to nie ma czegoś takiego, że nie wiem, dociąg kart jest przegięty, albo wikingowie są przegięci, albo militarne na przykład deki, że jest przegięty. Na wszystko jest kontra, prawda? I to jest przeniesione z tych takich dużych, prawda? LCG-ów takich, gdzie pakujesz tysiące złotych, tak, i się w to bawisz.
Tak, i często nie dostajesz dużo więcej niż tutaj. Co tu jeszcze miałem powiedzieć? Właśnie jeden motyw powiedziałeś, który gdzieś mi zabłysnął w głowie odnośnie tego, ale to nic, może później mi wpadnie do głowy. Także no, jeśli chodzi o te mocne strony, to dla mnie jest, no to są właśnie najbardziej wyróżniające się cechy, jeśli chodzi o te trzy partie, czyli klimat, fabuła, mechanika i no, możliwość skonstruowania sobie na szybko ciekawego deku, łatwość poruszania się potem.
Tak, to nie jest przytłaczające takie, prawda? Wiadomo, my jeszcze mnóstwo rzeczy nie odkryliśmy, nie zobaczyliśmy, no ale to akurat jest chyba fajne, prawda?
Tak, że po pierwszych partiach już nie widziałeś, jeszcze nie widziałeś wszystkiego. To tylko zachęca do poznawania bardziej.
Mhm. To ja jeszcze może tak szybciutko powiem, co mi się podobało tak poza tym. Co mi się podobało? Faktycznie teraz jak powiedziałeś, to sobie zdałem... Dotychczas tak patrzę na tą grę, że to jest przede wszystkim gra w wojnę, tak? Że po prostu toczymy przeciwko sobie konflikt, ale to faktycznie jest i polityka, i jest jakaś ekonomia, bo na przykład te landy, prawda? Gdzie te armie...
Przypomniałem się, co miałem mówić. To, że karty zagrywamy na różne sposoby. Przede wszystkim każdą kartę możemy zagrać jako mur, o którym już mówiłem, ale też karty typu wasali można na 2-3 sposoby zagrać. Opata można wysłać jako emisariusza, żeby pozyskał dzikich, a można go osadzić jako lorda w zamku. Wasalami można się bronić. Czempioni biorą udział w turniejach, ale też są lordami, więc karta, mimo że nie ma tekstu, no, trzeba się nauczyć tej funkcji karty, ale można ją na kilka sposobów zagrać. Tak. To jest dobre.
Tak, faktycznie. To jest super. To jest super. Nie dam sobie ręki uciąć, ale chyba tutaj jakby właśnie idea, która stała za tym, żeby nie dawać ani tekstu, ani ikon na tych kartach podpowiadających, jakie są możliwości, było właśnie to, że dzięki temu, że nie ma ani tekstu, ani ikon, to ta karta może robić wszystko. Czyli teoretycznie teraz designer może przyjść i powiedzieć, nie, w ogóle zmieniam zasady.
Wprowadzamy dodatek.
Komponenty się nie zmieniają. Albo dodaję nowe karty i nowe synergie.
Dochodzi karczma czy coś i w karczmie po prostu pije opat. Nie?
Tak. I zamienia się
w złoto.
Tak, także to jest faktycznie fajne. Są pojedyncze karty, gdzie faktycznie no raczej ma tylko jedno zastosowanie, ale większość rzeczywiście kart można na kilka sposobów zagrać i to te fajne takie te agonizing decisions, prawda, tworzy. Głównie dzięki temu, że mamy tylko tą jedną akcję, że to się wydaje tak strasznie mało, ta jedna akcja w turze, ale to działa. To w tej grze się spina, prawda? Myślę sobie, Boże kochany, zaraz przegram tą grę, bo mam tylko jedną akcję, potrzebuję dwie. Ale przychodzi do ciebie i ty też masz ten sam problem, że chciałbyś dwie zrobić i byś mnie już wykończył, ale zrobisz tylko jedną. I niestety opóźnienie, a ja za chwilę być może coś się
takie
obronię. Takie
paksowate.
Tak.
Co nam się nie podoba?
Poczekaj jeszcze sekundę, bo jeszcze coś, co, co mi się podoba. Tak, ale właśnie to polityka, jakaś tam ekonomia prosta taka, głównie właśnie konflikt. A, już wiem co. Właśnie ta różnorodność strategii, w co możemy iść, bo nie ma tutaj czegoś takiego jak te takie tak zwane doomstacki, tak? Czyli że właśnie na przykład miałeś ten deck, prawda, militarny, jakby ja specjalnie ci dałem militarny, żebyś zobaczył właśnie jak te militaria też działają. Ja poczułem bardzo dobrze.
No tak, bo ty miałeś taki typowo klerykalny, bardzo
polityczny, też później
nastawiony na ściąganie wikingów.
Imprezowy też, bo bankiety urządzałem później często. Natomiast ty militarnie jakby miałeś druzgoczącą przewagę, ale to nie było tak, że namnożyłeś armię, ciach, dziękuję, koniec gry, tylko musiałeś cały czas atakować. Ja, jeżeli byłem w stanie, to byłem w stanie się bronić. Zwróć uwagę, w ostatniej grze ja nie miałem ani jednej armii nie miałem, miałem tylko mury obronne. Tak. No
i dzikich.
I wikingów, tak. Wikingów, do których tych emisariuszy wysyłałem, przekonywałem ich politycznie, czyli znowu, to co jest w LCG-ach, tak, standardem, że są deki właśnie militarne, są deki jakieś tam na osłabienie ręki, na przykład też ci właśnie narzekałeś tak, że nie mogłeś nic zrobić, bo miałeś taką biedę na ręku, no trochę ci pomogłem, tam ze 2 razy czy 3 nawet ci...
Tak, to lekcja na przyszłość, żeby wziąć wasali, których w ogóle nie miałem, a którzy chronią oprócz...
Tak, pomagają.
Tak, oprócz tej karty Alay.
Także ta różnorodność strategii na pewno. Dobra, co nam się nie podoba?
Ja chciałbym, żeby tak sobie marzę po prostu, żeby ta gra jeszcze była czymś więcej. To znaczy, żeby było więcej ekonomii, zarządzania, nie wiem, zbieranie podatków, zarządzanie jakimiś folwarkami, żeby jeszcze w to upchnąć więcej mięsa. Taki troszkę niedosyt czuję po tych partiach. Mam wrażenie, że ociera się troszkę to abstrakt. Że jest to na pograniczu, mimo że to, co mówimy, jest fabularność, fabuła, historia, wszystko to jest, ale... To już tak jest na pograniczu gry abstrakcyjnej. Nie wiem, czy to rozumiesz, ale tak...
Tak, ja się z tobą zgadzam, że jest bardzo wysoki poziom abstrakcji, że zgadza się, że na przykład jak wysyłasz armię, to cały czas my sobie liczyliśmy, prawda? Ile mi obrażeń zadasz, szacowałem, ile ty mi zadasz obrażeń i tak dalej, prawda? Tutaj nie ma jakiegoś rzutu kostką i tak dalej, chociaż jest losowość w bitwach akurat i to wcale nie mała.
No właśnie, co dziwne, ta losowość mi nie przeszkadzała. Widziałem w opiniach BGG, ludzie narzekają na losowość tej gry, ale kopnęła nas, myślę, po równo. Być może to przegrać grę, ale nie wiem, nie oczekuję od tej gry, żeby była super ultra policzalna. Ta losowość dodaje smaczku, tak jak bitwy w tamtych czasach. Więc spina mi się to też fabularnie jak najbardziej.
Ale wrócimy jeszcze do tego,
co się nie podoba. Tak? Więc...
Czyli za duży poziom abstrakcji, za mało jeszcze takiego, nie wiem, jakiegoś takiego micromanagementu, takiego zarządzania.
Ale to trochę? Wiesz, to jest tylko moje widzimisię, bo być oczywiście. Może ta gra nie działałaby tak dobrze sprawnie, gdyby ją obciążyć takimi rzeczami, ale wydaje mi się, że jest pole do tego, żeby stworzyć właśnie, żeby móc powiedzmy wygrać z kimś ekonomią. To by mi się też podobało. Ochraniam się maksymalnie i tylko, że tam nie ma punktów, więc albo mogę przeczekać, aż umrze po prostu zagłodzić tego przeciwnika, być monopolistą, jeśli chodzi o folwarki, tego typu rzeczy, albo jakiś import i to jeszcze by wprowadziło, ale to są tylko, mówię, no ta gra tym nie jest, to więc też nie, ciężko oczekiwać od gry. Ale jest tutaj, myślę, potencjał do dodatków, więc do sprawdzenia przy kolejnych partiach, czy nie ma przypadkiem kart, które są no-brainerami, że musisz je mieć w talii. Bo nie wiesz, co będzie miał przeciwnik, więc wydaje się na teraz, że wasalowie są konieczne są karty ally, które chronią cię przed zdradami, ale być może to jest tylko takie gadanie po pierwszych partiach, bo być może okazuje się, że okej, no wytraca mi kartę, a jest na to inny sposób, więc tu jest dużo do odkrycia. To są takie moje gdybania, bo jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to naprawdę nie mam.
Mi się na pewno cena nie podoba.
No ja nie płaciłem.
To jest ten minus. Co mi się może nie podoba jeszcze? Nie, no szczerze powiedziawszy, na razie nie mam jakichś takich typowych wad. Ja pamiętam po pierwszych takich partiach, tylko mówię to na komputerze, więc jakby z reguły wolę zagrać najpierw live, a później ewentualnie się przenosić w te świat wirtualny, bo wtedy sobie gdzieś tam przenoszę właśnie wyobraźni się na ten stół i sobie rysuję Irka i rzucam w niego tymi siostrymi narzędziami, żeby się bardziej wczuć. Więc może to, że takie pierwsze moje wrażenia z pierwszych partii były takie, no okej, działa, jest spoko, ale tak nie urywa, ale już teraz jak z tobą pograłem, mi się dużo bardziej podoba.
Tak.
Dużo bardziej. Więc to raczej bym powiedział, że to nie jest minus. Dobra, może zagrożenia, tak? Czyli potencjalnie, co może być wadą tej gry. Czy masz coś?
No, że odkryjemy pewne konstrukcje decków, które sprawdzą się najlepiej, nie? Może tak być. No mam nadzieję, że nie, że gra jest na tyle dobrze zbalansowana, sprawdzona, że nie będzie jakichś takich ukrytych trupów. Może się okazać powtarzalna? Chyba nie.
Nie wiem. To na razie gdybamy, prawda? My sobie tutaj spekulujemy tak naprawdę in minus. Jakie potencjalnie mogą być za...
Grałem praktycznie jednym deckiem. Troszkę go zmieniłem przy trzecim razie. No i mój początek wyglądał tak samo. Czyli stawiam market i później pole, żeby się szybciej namnażać. Więc, ale ty pokazałeś, że zmieniając deck na zupełnie inny, już inne wybierasz drogi. Więc...
Tak, i zwróć uwagę, że ja ci przez te intrygi, ja cię bardzo spowolniłem też na rekrutacji tych armii,
tak.
Prawda? Ty market wystawiłeś od razu, ale później tych landów ci strasznie dużo z tej ręki
pouciekało, tak, no. Więc to
a
już
tutaj czas tej grze dla mnie przynajmniej był ważny, bo ja właśnie grałem na taki długi deck, na przetasowania, na to, żeby próbować cię właśnie wyczerpać ci deck i uniemożliwić ci przekazanie spadku, tak? Czyli przetasowanie ręki.
Więc tutaj... Paradoksalnie to, co powiedzmy wcześniej mi mogło przeszkadzać, ta abstrakcyjność jest mocną cechą tej gry jednocześnie, bo tak jak w abstraktach, no ta gra się będzie zmieniała dynamicznie w zależności od tego, jak zagra przeciwnik. To daje duże pole manewru, więc zagrożeniach...
No mi się wydaje, że wiesz, ta abstrakcyjność jest cechą, to może się oczywiście nie podobać i tutaj nie ma co do tego dyskusji, że dla kogoś to może być zbyt abstrakcyjne, natomiast faktycznie dzięki temu ta gra jest prostsza. I łatwiej, znowu, ja wrócę, według mnie to jest zaleta tej gry, że dzięki temu jest bardziej taka skondensowana, że szybciej się odnajdziesz, szybciej ten deck building sobie zaczniesz samemu robić.
Wciągniesz się bardziej, no.
Tak, szybciej, wiesz, będziesz się szybciej, sprawniej poruszał po tej grze, No minus jest taki, że no raczej nie ma szansy, tak? Z takim dużym LCG-iem właśnie w stylu, nie wiem, Gra o Tron, Netrunner czy coś takiego, no ale tam są pule kart, no to jest...
No i inwestycja 1000 zł plus, a tutaj no...
Kilka tysięcy kart versus 15 tak naprawdę różnych, nie? No to jest, nie ma porównania. Jakie ja widzę zagrożenia? Tak, co do tego zagrożenia potencjalnego, które ty mówisz, że będą deki takie wygrywające, i tak, i nie. Na pewno będą deki bardziej efektywne. No, tak jak w każdej grze planszówkowej. Tak. Tak, możesz zrobić coś kompletnie losowo, zrobić kompletnie losowy deki, to się nie będzie, nie wygra tak jakby dek jakiś z pomysłem.
Natomiast... Tylko ciekaw jestem, czy da się stworzyć taki uniwersalny dek przeciwko...
Okay. Że wygrywa, no, nie wiem, 90% powiedzmy spotkań, bo wszystkiego nie wygra, prawda? O, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Raczej bym obstawiał, że... Z reguły w LCG-ach jest tak, że są po prostu takie deki najmocniejsze wygrywające, tylko że z reguły one nie mają, one jak mają 60-70% wygrywania przeciwko, że tak powiem, polu, tak zwany field, czyli wszystkie inne pozostałe najlepsze deki, to już jest niesamowite ratio, niesamowity wynik. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że nawet jak jest taki dek, to możesz zrobić zawsze jakiś skrajny dek, który, wiesz, ogólnie raczej jest słaby, ale przeciwko temu dekowi jest killerem na ten dek po prostu. Więc to jest to. No i mówię, tutaj no, ja bym bardziej podchodził do tego na to zasadzie zabawy, tak, że siadamy, gramy sobie, ustalamy, że na przykład gramy do 3 wygranych, tak, czy do 5 wygranych i się bawimy, prawda? Ja zrobię taki dek, ty zrobisz taki, później siadamy, aha, dobra, on zrobił tak, to ja,
tak,
ja
go... Tak, mają już doświadczenie, to będzie ciekawa kolejna rozgrywka.
Zrobił zip, ja zrobię za. Jeszcze, chyba, że masz
Jedno zagrożenie, które widzę, to brak dodatków, nie? Że mimo wszystko ta pula okaże się... za mała na kilkaset partii, powiedzmy.
Tak, nie? Tak, to tutaj się zgodzę z tobą, że to faktycznie trochę się boję, że 15 kart to może być mało. Plus jest taki, że tutaj jest, możesz, wiesz, od 0 do 6 tych kart wrzucić, prawda? Więc jakby tych...
To jest ciekawe, tak, bo ja na początku myślałem, że tak jak w Dominionie, bierzesz cały stack, po prostu powiedzmy karczmarza i go wrzucasz dalej. Ale nie, to właśnie mogę zdecydować, czy biorę 3 z tej puli, a 2 na przykład z kolejnej, więc to jest fajna różnorodność.
Tak, jakby budujemy dek 24 kart, tak. Mamy 15 typów kart do wyboru i każdą kartę możemy wziąć 0 sztuk, 1, 2 do 6 włącznie. Czyli teoretycznie możesz zrobić na przykład dek składający się z 4 tylko typów kart, po 6 sztuk każda.
Ale zobacz, z drugiej strony mamy Homeworldsa, który jest abstrakcyjną grą. Nie wchodzi tam żadna zmiana. Mamy jednostki i planety i gramy cały czas tymi samymi rzeczami.
Nie ma żadnej losowości.
Nie ma żadnej losowości, a jest losowość. Tak, a jest ogromna regrywalność, faktycznie gra nieskończona. Tak jak wiesz, podręczniki piszą na temat strategii, na temat. Także tutaj właśnie mam nadzieję, że ta abstrakcyjność uratuje też tą regrywalność, że będziemy się zaskakiwać i odkrywać po prostu różne takie brzydkie, fajne zagrania.
Nie, ja to mówię, tutaj bardziej spekulujemy, prawda, no
tak,
są zagrożenia.
No.
Ja jestem sam bardzo ciekaw, wiesz, ja jestem sam bardzo ciekaw, po jakim czasie stwierdzę, że nie, no dobra, no już właściwie wszystko widziałem w tej grze, czy tam, wiesz, widziałem 3/4 tej gry, już nie chce mi się dalej jakby w to grać,
no właśnie,
bo
no.
Czy ona mi się skończy kiedyś, nie? Czy ona mi się skończy?
A patrzyłeś, ile ludzie w to mają na BGG Party?
Nie
patrzyłeś. No dobra, no to więcej zagrożeń na razie na tym etapie nie widzimy. Więc co nam jeszcze zostało?
Wiem, że chyba jest dodatek jeden taki wprowadzający chyba jeszcze inne postaci.
Bo tak, podstawka jest tylko na 2 osoby. To może być minus dla większości z Was, że trzeba dokupić dodatek, żeby grać na 3-4 osoby. Pytanie, jak gra się skaluje na 3-4 osoby? Czy jest ciekawi, czy jest...
Widziałem bardzo, bardzo różne zdania. Część ludzi mówi, że tylko lubi na 2 osoby. Ogólnie zawsze w takich grach, jeżeli jest na więcej niż 2 osoby, bardzo mocny wchodzi aspekt negocjacyjny. Czyli jeżeli ludzie nie potrafią troszeczkę gadać nad stołem, a już na pewno obserwować wzajemne zależności pomiędzy...
U wszystkich, no.
Czyli na przykład te gry kolejowe, tak? Nie osiemnastki, ale kolejówki, te wszystkie Winsoma, tak? Chicago Express, tego typu
gry, gdzie... Rise.
Tak, gdzie jakby nie tylko patrzymy na własny ogródek, ale musimy dopasowywać swoje działania do tego, że
tak,
czasami
namawiać, szantażować, straszyć innych.
Tak, czasami poświęcić się, prawda? Poświęcić tak. Wcale nie iść samym do przodu, tylko po to, żeby innego lidera troszeczkę uwalić. I tutaj podejrzewam, że jest analogiczne, chociaż to są tylko spekulacje, tak? Bo nie zagraliśmy na więcej niż 2 osoby, no i raczej nie zagramy prawie na bank, nie zagramy. Więc to też taki troszeczkę teoretyczny. na część. Natomiast jeszcze chyba są w ogóle karty, jakieś dodatki takie fanowskie są porobione, jakieś nowe typy kart, które dodają jeszcze jakieś nowe rzeczy. No ale to już...
No bo projekt jest zamknięty, nie jest kontynuowany przez autora, tak?
Chyba tak. No ona też nie zdobyła jakiejś druzgoczącej popularności ta gra, także... No ale to co ludzie jakby...
Pograli,
to docenili.
No ja właśnie pytałem się przed rozgrywką, jaką grę wrzuci z kolekcji Ortus Regni, bo gier dwuosobowych to mam takich z najwyższej półki dla nas, to mamy od zarąbania.
Tak, to jest olbrzymi problem.
Dla nas. że mamy świetne gry dwuosobowe i nie starczy nam czasu, żeby je ogrywać. No i wchodzi Ortus Regni dwuosobowy, ale ja powiem, że ja i tak go wcisnę tutaj.
Znaczy na razie na pewno zostaje. Ja jestem sam ciekaw. No on ma, ja powiem tak, gdyby on na przykład dłużej trwał, to raczej by wyleciał, bo bym powiedział, no nie, no zawsze wolę w Netrunnera zagrać, zawsze wolę w grę o Tron zagrać. I tak już w te gry nie gramy, bo nie mamy czasu wręcz, albo gramy dużo za mało.
Ale ona jest fajna pomiędzy Netrunnerem a
jest
tym.
Inna. Jest
kurczę,
inna.
To mi się podoba, że zagraliśmy ostatnio w Netrunnera, mówię, wow, jak tu jest... Pewien luz w porównaniu z tym napięciem, które jest w grze o Tron, że odpoczywam przy Netrunnerze. A tu jest jeszcze coś innego. Nie wiem, czy to przez klimat ten średniowieczny.
Potrzebasz do czasu, będziesz korpem, to
no tak.
Zobaczymy.
Ale...
tak, no, jest ale inna, zgadzam się. Ona jest o nawalaniu się, bo większość Sielceków jest o nawalaniu
no tak.
się. Netrunner jest trochę inny, prawda, pod tym względem. Ale jest świeża, no. Jest świeża, jest fajnie skondensowana i faktycznie, no siadamy i budujemy sobie ten deck. I zwróć uwagę, że my się spotkamy za miesiąc, czy za dwa na przykład, jeżeli nawet nie będziemy grali w tym czasie. Ja ci szybko tylko przypomnę, już nawet nie będę pewnie specjalnie tłumaczył zasad.
Albo pokażesz przypominajkę.
I ty sobie siądziesz i pewnie będziesz już od razu budował deck. No. Albo przynajmniej modyfikował jakiś tam już predefiniowany.
Łatwo tutaj ten deck zmodyfikować. To znaczy, że w Netrunnerze, czy tak jak w LCG-u, kiedy mamy więcej tych kart, trudniej nam się domyśleć, co wyrzucić, co zadziała. No na to musimy więcej uwagi poświęcić. Wow. Jest dużo ograniczeń tam, bo punkty, które musisz spełniać i tak dalej.
Tak.
Tutaj nie.
Jest znowu, tu jest prostota. Postawiam 24 karty i tyle.
I są ich hule. No.
6 kart maksymalnie.
Ta gra mam wrażenie, że zachęca do jakichś takich przegiętych pomysłów, że nie wiem, 6 kart wrzucę.
Tym bardziej, że partia trwa, a te 20 minut, jak zrobisz słaby deck, to ona nawet pewnie 15 minut nie będzie trwała, bo w pewnym momencie stwierdzisz, dobra, nie, koniec. Nie? Dawaj, i bierzesz sobie, siadasz i na przykład 4 karty zmieniasz.
Tak, robimy takie szybkie mini zawody, 5 rozgrywek, pach, pach, pach.
I cały czas dopracowujesz sobie ten deck, prawda? Także to jest bardzo fajne i to faktycznie jest coś, co w Netrunnerze czy w grze o Tron nawet najbardziej doświadczeni gracze nie zrobią czegoś takiego. Tak. Bo gracze, którzy latami grają, i to mówię latami, w sensie mają 10 albo więcej lat grania na przykład w grę o Tron i to znamy z autopsji, nie umieją budować deków. Nie umieją. Oni grają dekami albo z internetu i tylko sobie modyfikują delikatne, takie kosmetyczne zmiany robią. Albo są, jest garstka ludzi naprawdę, która umie robić deki. W sensie robić deki oryginalne, robić deki naprawdę mocne, bo to jest sztuka. To jest naprawdę bardzo ciężka rzecz w LCG-ach. To jest coś, co mi się podoba, co ja lubię, ale jest niesamowicie trudne. Bo tu musisz tyle rzeczy znać, musisz znać karty, musisz mieć niesamowicie mnóstwo godzin rozegranych.
No właśnie, to mi podsuwa pomysł, że jedną grę wyrzuca z kolekcji Ortus Regni, Keyforge'a. Gdzie jest też ta prostota, o której mówimy, tylko że tam jest ten minus tej zamkniętej talii. Chciałbyś coś zmienić, chciałbyś coś dorzucić, no nie możesz, grasz tym, co masz. Trwa podobnie, tam jest denerwujący mnie ten świat tych
Pokemonów.
A tutaj mam wrażenie, że gram na poważnie dzięki tym pięknym rycinom, fabule ciekawej, historii, którą znam.
I tematyczność,
więc chętniej zasiądę do Ortus Regni niż do Keyforge'a.
No ja powiem szczerze, że też chętniej zasiądę. One są trochę podobne, ale są inne. Ja jednak Keyforge, dla mnie Keyforge to jest śmieszne, tutaj pewnie Kamil Warlock będzie się śmiał ze mnie, bo on jest świetnym graczem w Keyforge'a i ja wielokrotnie miałem pewne zarzuty wobec Keyforge'a i on przychodził i mi zamykał mordę i to tak...
Boleśnie.
Znaczy boleśnie, ale jednoznacznie. Tak? Wycinał i ja później musiałem za każdym razem odszczekiwać i mówić nie, przepraszam, wycofuję się, w ogóle nie było tematu. Więc Keyforge jest świetną grą, natomiast Keyforge właśnie on jest dla mnie gdzieś pomiędzy. On jest dla mnie gdzieś takim grą pomiędzy LCG-ami a powiedzmy Dominionem. Taki jest mój feeling z gry. Okay? Feeling z gry jest świetną
grą. No tak, bo grasz dużo w oparciu o swoje tablo. Nie interesujesz aż tak bardzo tablem przeciwnika. Nie?
Interesujesz się też, ale masz okrojoną możliwość interakcji z tym tablo.
A tu wchodzi piękna interakcja. Tak, tutaj no, bez dwóch zdań.
Ja cały czas mnie interesowało, czy ty już mnie zaatakujesz, czy nie, czy wikingowie już najadą, czy nie, kto będzie miał kontrolę nad tymi wikingami i tak dalej.
Nawet ciekawy pomysł jest ten wariant, który graliśmy, bo normalnie gra się z 24 kartami, a ten wariant, który proponuje instrukcja, to są dwie dodatkowe karty, tak, dwie dodatkowe karty, które są wieżami, które, uwaga, mogą wrócić ci do talii.
Tak.
I to jest ciekawe, takie ukryte niespodzianki, co tam jeszcze można wrzucić. One mogą nie dojść oczywiście nigdy na rękę przez całą grę, ale jak dojdą, to są ciekawym zaskoczeniem też. No.
One przede wszystkim są po to też, żeby te gry się nie kończyły po 7 minutach, bo wyobrażam obrony sobie, że ktoś w normalnym wariancie, to jest dla mnie trochę dziwne, że to jakby nie jest automatyczna zasada, że jest tylko jedna runda, gdzie można atakować, a później już jest po prostu atak. I wydaje mi się, że w takich sytuacjach...
Dwie rundy są, kiedy nie można atakować.
A w normalnym tym, jak nie ma wiesz, to jest w ogóle jedna tylko.
O, no to...
I to mi się wydaje takie no już dramatycznie, że jeżeli ktoś ma deck taki turbo...
Agresywny,
to mi się wydaje, że on już w drugiej, trzeciej rundzie wygrywa grę. Albo takie zniszczenia czyni, takie spustoszenie, że de facto wygrywa.
Ktoś się tylko broni.
Znaczy już się nie broni, tylko to już jest, po prostu poddaje partię, bo wie, że się już nie...
No do sprawdzenia. No.
Do sprawdzenia, tak, to też prawda. O, no to też prawda. A z drugiej strony są takie zasady, więc ta gra raczej działa, nie? Na tych zasadach. I tak. No nic, to jest do sprawdzenia. A z Keyforge, no Keyforge mnie najbardziej boli, to co powiedziałeś, ten setting. Tam są śliczne grafiki, mi się bardzo podobają te grafiki. Ale to jest tak odczapistyczne, to jest też śmiechowe, bo tam niektóre mnie tak serdecznie bawią, te grafiki.
Oni no, dinozaury, Rzymianie.
Z przymrużeniem oka robią, ale jakby to zrobili jakikolwiek seki team taki bardziej poważny. Wiadomo, gry i tak są zabawą, tak? Ale żeby pomagało to się wczuć, a nie de facto jeszcze tak ci mówiło, no w ogóle wiesz, no grasz jakiegoś Pokemona, który coś tam robi i walczy właśnie z Rzymodinozaurem, który na lasery strzela się z jakimś tam gościem, który ma skrzydła motyla i wąsy tego suma. No jakieś w ogóle cudawianki, no miszmasz totalny. Tak trochę jakby ktoś się zżygał po prostu popkulturą, bo ten zamieszał w wiatrze i ten. Nie pomaga ten setting, bardzo nie pomaga. Chociaż gra jest chyba dosyć popularna, no ale to mniejsza.
No popularna na bazarach. No niestety, to dużo ludzi nie docenią. Nie, lubię Keyforge'a, chętnie zagram, ale na razie może to jest efekt nowości, świeżości w Ordus Regni bardziej.
Także to jest ten problem, o którym powiedziałeś. Mamy tak dużo genialnych, świetnych gier, naprawdę świetnych, że gra musi się czymś niesamowicie wyróżniać, albo musi mieć właśnie jakoś, tu jest dobra ta cecha, tak krótki czas rozgrywki.
A łatwy setup, krótki czas i minimalne zasady. No.
Mięsiste zasady, plus jeszcze deck building. Siadamy, kurczę, budujemy sobie deck, gramy rewanż, ciach, zamykamy
tak
się
w godzinę. Tak jak ostatnio, tak, wyciągnąłeś na koniec już tego Homeworlds też. Super partia, intensywna, daje do murzenia, ale zamknęła się tam w przeciągu 20 paru minut max
tak,
chyba.
Tak.
No.
Także to jest plus takiej gry, tak, że to można sobie wziąć w przerwie, można sobie na dobitkę zrobić, można jak czekamy na kogoś, prawda, pół godziny sobie szybko zagrać i jest mięsista, naprawdę super, super, taka ciężka pod względem decyzji,
które tak, bo jedna akcja też. Tylko, no, jedna, tak, i później i plus darmowe. No dobra, 40 minut wyszło gadania, więc myślę, że kto poczuł się zainteresowany, to sprawdzi bliżej ten temat. Od naszej strony duży plus. Zobaczymy, zrobimy jakąś rewizję może za 30-40
tak,
partii.
Tak, na pewno. Jeżeli się okaże, że było słabo, to jakąś erratę nagramy.
Jeśli tego odcinka nie ma już, to znaczy, że...
Nie, ja myślę, że powiemy wprost po prostu, tak, nie? Że słuchajcie, świetna gra, ale na 20 partii na przykład.
Tak. I dobra oferta na Allegro jest wystawiona.
No dobrze, to co, żegnamy się
pomalutku. Tak, dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiamy serdecznie. Do następnego razu.